nauce mojej będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Są to słowa boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie wszyscy, jak nam opowiada i dzisiejsza Ewangelia, przyjmowali naukę boskiego Zbawiciela. Nie wszystkim ona się podobała. Dlatego ci słuchacze Jezusa Chrystusa byli podzieleni. Jedni szli za Nim, wierzyli Mu, przyjmowali Jego słowa, Jego naukę, a inni znajdowali się w opozycji. Chcieli nawet zabić Go, a do tych należeli uczeni w piśmie, faryzeusze, ta warstwa inteligencji żydowskiej, najbardziej oświecona, która w pierwszym rzędzie powinna była przyjąć naukę boskiego Zbawiciela. Bo nauka, którą głosi Jezus Chrystus, nie zawsze jest łatwa. Ona od człowieka wiele wymaga. Ona nie tylko daje prawa, ale niesie ze sobą obowiązki. I dlatego człowiek nieraz się buntuje. Chciałby tę naukę zmienić. Chciałby, żeby ona mu pozwoliła na łatwiejsze życie. Bo nikt z ludzi nie pragnie rezygnować z nieba, z życia wiecznego, ze szczęścia. Chciałby jednak do tego życia wiecznego, do szczęścia dojść drogą łatwo. Szczególniej może i za naszych dni napotyka na duże opory nauka objawiona, nauka Boża odnośnie małżeństwa i rodziny. Dzisiaj człowiek chciałby wiele ulg. Chciałby wiele w tej nauce zmienić. A nauka ta jest twarda, wymagająca. I stąd wypada w czasie tych ćwiczeń rekolekcyjnych przypomnieć tę naukę Bożą odnośnie małżeństwa i rodziny. Żebyśmy dobrze ją znali i żebyśmy nie tylko sami tę naukę przyjęli i urzeczywistniali w swoim życiu, ale umieli tę naukę przekazywać innym, przekazywać młodzieży naszej, przekazywać tym, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, a którzy oczywiście są uczniami Jezusa Chrystusa, są ochrzczonymi, żyją w Kościele Świętym. Otóż trzeba najmilsi powiedzieć, że małżeństwo i rodzina są instytucją Bożą. To znaczy, że Bóg ustanowił małżeństwo i Bóg powołuje człowieka do tego, żeby żył w rodzinie. Małżeństwo nie jest wymysłem ludzkim. Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę. Bóg złączył ich razem i powiedział: rośnijcie, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie sobie poddane. Temu pierwszemu związkowi małżeńskiemu błogosławił I oczywiście obiecał swoją pomoc, by mogli należycie wypełnić obowiązki i zadania, które wynikają z tej życiowej drogi. Trzeba to przypomnieć najmilsi, że małżeństwo, że rodzina to instytucja Boża, gdyż dzisiaj ludzie uważają, iż jest to instytucja ludzka, że człowiek ma prawo tutaj kierować się swoimi jakimiś zasadami, układać prawa takie lub inne, i my widzimy, że to się dzieje. Sejmy, parlamenty, rządy wydają ustawy, zarządzenia, które często są w sprzeczności z nauką objawioną, z nauką Bożą. Człowiek dopuszcza się w tej dziedzinie samowoli, jak w wielu innych dziedzinach. Tymczasem Bóg jest. Bóg patrzy i będzie sądził. I my musimy z tym Bogiem się liczyć. Liczyć się musimy z Jego prawem, z Jego wolą. Powiedziałem, że do życia w małżeństwie i rodzinie sam Bóg powołuje. I trzeba patrzeć na tę drogę życiową w ten właśnie sposób, jak na powołanie. Na powołanie szczytne, na powołanie wielkie, na powołanie trudne zarazem. Jest to powołanie człowieka do życia we wspólnocie. Bo źle jest człowiekowi być samemu, jak mówi Pismo Święte. I dlatego opuszcza człowiek ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną swoją. Na drodze wspólnego życia, na drodze tej wspólnoty, która się zawiązuje z miłości i w której miłość powinna być wciąż żywa, na tej drodze człowiek rozwija się duchowo, rośnie i jest w stanie dojść do doskonałości. Jest to powołanie do miłości. I dlatego też w tej przysiędze małżeńskiej, którą każdy, kto na tę drogę wstępuje, składa, przyrzeka: ślubuję Ci miłość. A miłość jest bardzo człowiekowi potrzebna. Bez miłości nie ma radości, nie ma szczęścia. Człowiek jest stworzony do miłości. A dlatego tak jest, że Bóg jest miłością. I Bóg nas stworzył z miłości i nas uzdolnił do miłości. Dał nam serce. I my potrzebujemy miłości. Potrzebujemy miłości i ze strony Pana Boga, i ze strony naszych rodziców, i ze strony dzieci, kto je ma. Ale również my potrzebujemy okazywać miłość, dawać miłość. Potrzebujemy kochać. I ta miłość człowieka uszczęśliwia. I właśnie małżeństwo, rodzina daje wspaniałą okazję do praktykowania miłości. Do tej miłości, która jest największą cnotą i najdoskonalszą, ale zarazem najtrudniejszą. W małżeństwie ta miłość wyraża się jako dar człowieka dla człowieka, osoby dla osoby. Gdy ślubują sobie małżonkowie miłość, to mówią: ja daję siebie, tobie w darze i zobowiązuję się przez to żyć dla ciebie, droga małżonko. Tak mówi mąż, a żona w podobny sposób: biorę sobie ciebie za małżonka, to znaczy tobie powierzam siebie, jak gdyby do dyspozycji, jak gdyby na własność, żeby tobie ze mną było dobrze. To jest miłość. Miłość jest darem. Darem osoby dla osoby. A jeżeli człowiek w małżeństwie oddaje się drugiej osobie, to powinien jak gdyby o sobie zapomnieć. Nie żyć dla siebie, tylko dla tej umiłowanej osoby. Powinien o niej myśleć, o nią się troszczyć. Troszczyć się o to, żeby jej było dobrze, żeby ona była szczęśliwa, żeby ona była zabezpieczona, otoczona opieką, szacunkiem, żeby ona mogła bogacić się z każdym dniem i z każdą chwilą dnia duchowo. Tak mają o sobie nawzajem myśleć i tak mają sobie wzajemnie służyć. Bo miłość to jest wielka, wspaniała, ale i odpowiedzialna służba. I w takim małżeństwie najmilsi jest dobrze. Tam panuje szczęście. Gdy mąż żyje dla żony, gdy mąż troszczy się tylko o to, żeby jej było dobrze, a gdy równocześnie żona czyni tak samo w stosunku do męża. Służąc sobie, są szczęśliwi, są radości. I dlatego też tam, gdzie taka miłość istnieje, znajduje się także Bóg, bo Bóg jest miłość. Kto w miłości trwa, w Bogu trwa, a Bóg w nim. I stąd ojcowie Kościoła, pisarze kościelni dawnych wieków i nie tylko dawnych i nowszych czasów, za naszych dni nie mają słów dla pochwały takiego właśnie małżeństwa prawdziwie katolickiego, w którym panuje miłość. Ta atmosfera wzajemnej miłości ich uszczęśliwia. Ta miłość oczywiście wymaga od nich ofiar i poświęceń, i to ciągłych, bo człowiek musi się wyzbywać siebie, egoizmu, samolubstwa, własnych upodobań, własnych zachcianek. Ma rezygnować na rzecz tej osoby, którą kocha. I to człowieka ogromnie wyrabia, uszlachetnia. Muszą wzajemnie sobie nieraz iść na ustępstwa i wzajemnie świadczyć usługi. I to sprawia, że stają się prawdziwie dwojgiem, ale w jednym ciele. Nie tylko przez jakąś wspólnotę fizyczną, ale przede wszystkim przez wspólnotę duchową. Bo oboje jak gdyby mają jedne myśli, jedne pragnienia, jedne troski, jedne kłopoty. Wszystko przeżywają razem. A przeżywając razem, przeżywają nie tylko sami, ale razem z Bogiem także. Razem z Jezusem Chrystusem. I wtedy nawet wielki krzyż, który muszą dźwigać, staje się lekki i staje się słodki. Tak jak powiedział boski Zbawiciel: jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie. Jest to, powiadam, szczytne powołanie, powołanie człowieka do miłości. I w małżeństwie ma doskonałą okazję tę miłość praktykować. Miłość, która, jak powiedziałem, jest służbą człowieka dla człowieka. Tym bardziej można w małżeństwie praktykować miłość, że służy ono przekazywaniu życia, że owocem tej wzajemnej małżeńskiej miłości jest dziecko, które przychodzi na świat. Jest nowy człowiek, nowa osoba. Życie daje Bóg, ale w tym przekazaniu życia człowiekowi posługuje się ojcem i matką. I stąd płynie ta wielka godność każdego ojca i każdej matki. Ale zarazem ten obowiązek wielki, żeby tego dziecka nie skrzywdzić, bo to jest dar Boży i owoc wzajemnej małżeńskiej miłości. I dlatego, jeśli ktokolwiek z rodziców ma odwagę krzywdzić takie dziecko, które się poczyna, czy które już się urodzi w jakikolwiek sposób, bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Miłość wymaga troski, opieki, opieki czułej nad tym nowym człowiekiem, który przychodzi na świat z woli Bożej. I właśnie gdy dziecko się rodzi, przedziwnie pogłębia się i poszerza miłość dobrych małżonków. Staje się ona nie tylko miłością małżeńską, ale miłością ojcowską i miłością macierzyńską. Nie tylko oni miłują wzajemnie siebie jako małżonkowie, ale miłują dziecko. I dlatego dziecka żyją, i dlatego dziecka się poświęcają. A jeżeli tych dzieci jest więcej, tym bardziej powiększa się ich miłość, tym bardziej staje się ona szeroka i tym więcej doznają radości i szczęścia. Prawda, wzrastają kłopoty, wzrastają zmartwienia, ale o tych wszystkich kłopotach, o tych wszystkich zmartwieniach się nie pamięta, gdy się prawdziwie kocha dziecko. Tak jak powiedział zresztą boski Zbawiciel, niewiasta, gdy rodzi, smutek ma, że przyszła jej godzina. Ale gdy urodzi dzieciątko, już nie pamięta ucisku, bo nowy człowiek się narodził. I tak jest w tych licznych rodzinach, gdy rodzice, miłując się wzajemnie, miłość kierują ku swoim dzieciom. I ta miłość staje się dla nich pobudką do pracy, do wysiłku, do ofiary. Ale zarazem taka miłość ich uszczęśliwia, daje satysfakcję i daje ogromną radość. A to radość odczuwają dobrze rodzice, szczególnie wtedy, kiedy zbliża się już kres ich życia, kiedy stają jak gdyby w obliczu wieczności. Wtedy z wielkim spokojem powierzają się dobremu Ojcu w niebie, wiedząc, że ten, który jest miłością, wynagrodzi ich za ich miłość. Za miłość ofiarną, za to, że się nie bali cierpienia, ofiary, krzyża, ale że bohatersko ten krzyż brali na swoje ramiona i dźwigali jak Jezus Chrystus. Oni są do boskiego Zbawiciela podobni. Oni zachowują Jego naukę. A powiedział Chrystus Pan, kto będzie trwał w nauce mojej, będzie prawdziwie moim uczniem. A tylko uczeń będzie tam, gdzie mistrz w niebie. I dlatego, moi kochani, trzeba, by nasze małżeństwa, by nasze rodziny pielęgnowały najstaranniej miłość. Dzisiaj niestety tej miłości zbyt mało, nawet u chrześcijan. Mówisz to, mówić o miłości, jeżeli mąż rzuca żonę, jeżeli żona rzuca męża, jeżeli mąż żonę zdradza, jeżeli do domu wnosi grzech, pijaństwa czy zgorszenia, gdzie tam mowa o miłości. I dlatego ludzie sami są winni, że nie są szczęśliwi. Sami są sobie winni. A często jeden człowiek w rodzinie, który staje się samolubem, egoistą, zatruwa życie wszystkim w domu. I potrafi mąż zatruć życie żonie i potrafi być gorszycielem swoich dzieci. I do domu wnosi piekło. A nie jest też lepiej, jeżeli żona i matka nie stoi na poziomie. Może jeszcze gorzej. Wpływa wtedy na rozkład ogniska domowego. I my to dzisiaj obserwujemy, niestety, na naszej polskiej ziemi, w naszej ojczyźnie. Nauka Chrystusa na temat małżeństwa i rodziny jest jasna. Jeden mąż i jedna żona. Bo z natury rzeczy to wynika. Jeśli jest to związek miłości, jeżeli polega on na tym, że osoba oddaje się całkowicie drugiej osobie, by stworzyć wyłączną wspólnotę życia, to nie ma miejsca dla trzeciej osoby. Jeżeli ktoś się oddaje drugiej osobie z miłości, to oddaje się na całe życie. I dlatego związek małżeński, podkreślam, jest jeden. Jeden mąż, jedna żona. Aż do śmierci. Stąd też w Kościele katolickim nie ma rozwodów i nie może być rozwodów. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Powiedział Bóg już wówczas, gdy dokonało się pierwsze małżeństwo na ziemi. A Chrystus nic w tym Bożym prawie nie zmienił. I stąd w tej przysiędze małżeńskiej, którą małżonkowie składają przed Panem Bogiem, wyraźnie oświadczają: nie opuszczę Cię aż do śmierci. Oczywiście dlatego człowiek powinien w związki małżeńskie wstępować po dojrzałym namyśle, po dobrym poznaniu tej osoby, z którą ma związek małżeński zawrzeć, by potem nie było niespodzianek. A jeżeli nie ułożyłoby się współżycie dla takich czy innych ważnych powodów, nie ma innego wyjścia, jak najwyżej, i na to Kościół zezwala, nie żyć razem. Ale nie można wziąć sobie drugiej żony albo drugiego męża. Jeżeli ktoś wchodzi na tę drogę, działa wbrew Bożej woli, wbrew Bożym przykazaniu i wbrew swojemu szczęściu doczesnemu, a zwłaszcza wiecznemu. Dlatego to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, niepokoi bardzo wszystkich zdrowomyślących, a zwłaszcza biskupów, zwłaszcza kapłanów, duszpasterzy, bo rodziny nasze bardzo cierpią, i to w dużym procencie z powodu rozbicia, z powodu tego, że ludzie ochrzczeni, że katolicy rozwodzą się, oczywiście nie kościelnie, ale rozwodzą się stosownie do ustaw państwowych, rozwodzą się cywilnie i oczywiście rodziny nasze są zdemoralizowane, zgangrenowane, nie ma tam radości życia, nie ma tam błogosławieństwa Bożego i oczywiście nie ma też i dzieci najczęściej, bo jeżeli człowiek wie, a zwłaszcza jeżeli wie kobieta, że mąż ją może porzucić, nie będzie obciążać się dziećmi, bo jej przecież wypadnie przyjąć ten wielki trud nie tylko rodzenia, ale ich wychowania. I dlatego jest źle. Jest bardzo źle na tym odcinku. W naszej ojczyźnie, w dużych ośrodkach miejskich, więcej nawet niż 1/3 małżeństw zawartych się rozwodzi. To nie świadczy o zdrowiu, to świadczy o chorobie, o upadku. Jeżeli tą drogą będziemy najmilsi szli, dojdziemy do katastrofy. Dostrzega to już i rząd. Bo łatwo było ludzi rozpuścić przez te różne ustawy niezgodne z prawami Bożymi. Ale trudno potem człowieka zatrzymać na tej drodze. Człowiek jest skłonniejszy do złego niż do dobrego. Jak się puści wędzidła, to wtedy człowiek szaleje. I my widzimy takich szalonych ludzi w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, którzy się szczycą tym nieraz, że mają już tam którąś 5., 6., czy 7. żonę. Takich powinno się w więzieniu zamykać, bo to są zbrodniarze. Małżeństwo, które zawiera każdy ochrzczony, każdy katolik, jest związkiem świętym dla człowieka ochrzczonego, dla katolika. Nie ma innego ważnego, upoważniającego do pożycia małżeńskiego związku, jak tylko ten zawarty w kościele. My musimy sobie z tego dobrze zdawać sprawę. Ślub tak zwany cywilny nie jest ślubem. Jest to umowa zawarta wobec państwa, wobec urzędnika państwowego, tycząca się skutków cywilnych małżeństwa. Żeby państwo widziało w tym związku małżeństwo i otoczyło opieką prawną ich i dzieci, które przyjdą na świat. Natomiast ochrzczonego katolika upoważnia do pożycia małżeńskiego tylko ślub w kościele. I tylko w kościele są śluby. Bo ślub składa się jedynie Panu Bogu, nie człowiekowi. Jeżeli ktoś z ochrzczonych żyje po kontrakcie cywilnym, a bez ślubu kościelnego grzeszy, jest w kolizji z prawem Bożym i za to przed Panem Bogiem odpowie. Oczywiście człowiek jest wolny i może robić to, co mu się podoba, póki żyje na tym świecie. Ale Pan Bóg widzi i Pan Bóg sądzi. Związek małżeński jest związkiem świętym. Ten związek związek błogosławi Kościół z woli Jezusa Chrystusa. Jest to związek sakramentalny. Co to znaczy? To znaczy, że ci, którzy przyjmują ten sakrament, sakrament małżeństwa, otrzymują łaskę od Boga. Otrzymują światło i siłę do tego, aby mogli wypełnić wszystkie obowiązki i zadania, które wynikają z przyjęcia tego sakramentu. Inaczej mówiąc, Chrystus zobowiązuje się być towarzyszem życia tych małżonków, którzy zawarli związek sakramentalny. I Chrystus jest towarzyszem życia takich małżonków i rodziców. I na Chrystusa mogą oni liczyć. A zwłaszcza ta pomoc boskiego Zbawiciela jest niezbędna, by mogli sobie dochować wierności, by mogli pielęgnować miłość małżeńską i by mogli należycie wychować dzieci, które im Pan Bóg da. Bo te wszystkie zadania i obowiązki przerastają siły człowieka. Wykona je dobrze wówczas, gdy pomoże mu swoją łaską Jezus Chrystus. Małżonkowie, jak wiecie, wy z doświadczenia przeżywają nie tylko radości, nie tylko chwile przyjemne, ale także i chwile przykre, i chwile jakieś ciężkie. Przychodzą nieraz kryzysy, jakieś załamania. Przychodzi nieraz wielki krzyż w postaci choroby czy jakiegoś innego nieszczęścia. I do kogo wtedy mają się zwrócić o pomoc? Ludzie, choćby do nich się zwrócili tej pomocy, często nie są w stanie im udzielić. A bywa i tak, że człowiek cieszy się z cudzego nieszczęścia, zamiast współczuć temu, który jest w biedzie. Natomiast Chrystus zawsze spieszy z pomocy. Chrystus jest w stanie skutecznie człowieka wesprzeć w najcięższej chwili jego życia. I dlatego należy mieć tę świadomość, że ja na drodze życia małżeńskiego nie jestem sam, że jest ze mną Chrystus i choćbym nawet nie znalazł przyjaciela w mojej żonie czy w moim mężu, to zawsze znajduję przyjaciela, obrońcę, powiernika, opiekuna w Jezusie Chrystusie Panu naszym. On jest tym przyjacielem niezawodnym. I dlatego istnieje zasadnicza różnica między ślubem kościelnym a kontraktem w urzędzie stanu cywilnego. Tam nie ma łaski. Tu jest łaska. Tam Chrystus nie zobowiązuje się do pomocy. Tu się zobowiązuje do pomocy. Katolikowi zresztą, jak powiedziałem, nie wolno żyć w małżeństwie bez ślubu kościelnego. Inaczej całe jego życie będzie jednym wielkim grzechem i zgorszeniem. I my musimy o tym pamiętać najmilsi, żeby nie powstał jakiś chaos w naszych umysłach. Żebyśmy jasno znali naukę Jezusa Chrystusa. Bo On powiedział, jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. A my chcemy być Jego uczniami. I dlatego musimy trwać w Jego nauce. Tym więcej, że ta nauka jest prawdą i że ta prawda nas wyzwoli. uczyni wolnymi ludźmi, dziećmi Bożymi i dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Chciałbym najmniej, kiedy do Was tutaj przemawiam, zwrócić Waszą uwagę, że do pielęgnowania tej małżeńskiej wspólnoty, do której jesteście jako małżonkowie i rodzice powołani, w wielkim stopniu przyczynia się modlitwa. Modlitwa szczególnie wspólna. Człowiek dzisiejszy nie docenia modlitw. My wszyscy modlimy się bardzo mało. Każdy jest zaganiany, zapędzony. Nie ma czasu nawet na ten krótki pacierz ranny, a wieczorem zwykle bywa zmęczony i często zupełnie bez modlitwy przeżywa dzień po dniu i stygnie jego miłość i ku Bogu, i ku swoim nawet najbliższym. Jeżeli chcemy przywołać obecność Jezusa Chrystusa w swojej rodzinie, powinniśmy się modlić wspólnie. Powiedział bowiem boski Zbawiciel, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem między nimi. Słyszycie pewnie w ostatnich czasach te zachęty do wspólnej modlitwy w domach naszych. Bo trzeba, żeby w domach naszych był Bóg. Trzeba Go przyzywać. Trzeba Go niejako przynaglać, żeby z nami został i nas zabezpieczał. Bo dzisiaj o rodzinę katolicką uderza wielka fala zła, zepsucia, demoralizacji, bezbożnictwa, niewiary. Nasze domy powinny być twierdzami oporu wobec tej nawałnicy. Dzisiejszy człowiek często jest poza domem. Cały dzień pracuje mąż i ojciec. Dzień spędza poza domem często matka, która także musi pracować. Rzadko po prostu są razem, a przynajmniej przez czas dłuższy. I to szkodzi bardzo tej rodzinnej wspólnocie. Trzeba, moi drodzy, przynajmniej wieczorem zebrać się razem, uklęknąć, a kto nie może, to usiąść i wołać do naszego Stwórcy, tak jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Trzeba wspólnie się modlić. Jest to sprawa niezwykle doniosła, bo ta modlitwa sprawi, że Bóg otoczy nasz dom, naszą rodzinę, swoją szczególną opieką, że Bóg będzie interweniował skutecznie w nasze życie, nasze troski, nasze kłopoty, że Bóg potrafi wlać pokój w nasze sumienia i w nasze dusze, że ta modlitwa wieczorna dokona pojednania, jeśli by zaszły jakieś nieporozumienia, bo ta modlitwa skupiająca wszystkich przy Bogu, przy Jezusie Chrystusie będzie snopem światła i jakimś ogniem, który ogarnie nasze serca, zapalając je miłością i ku Panu Bogu, i ku sobie nawzajem. I dlatego taką atmosferę trzeba w domu wytwarzać, ażeby w tej atmosferze wzrastało młode pokolenie, wzrastały dzieci od najwcześniejszych lat, w atmosferze modlitwy, a równocześnie w tej atmosferze miłości. Chciałbym zwrócić również Waszą uwagę, kiedy zaprosiłem Was, kochani małżonkowie i rodzice, na to naukę stanową, byście strzegli się nade wszystko w domach Waszych zgorszenia. Powiedział Chrystus, biada światu dla zgorszenia. My dziś obserwujemy to smutne zjawisko, że niestety często rodzice w stosunku do swoich dzieci są gorszycielami. Przez bluźnierstwa, przez przekleństwa, przez jakieś złe mowy, słowa, przez kłótnie, nieporozumienia, szczególnie przez pijaństwo, które tak bardzo rozszerzyło się za naszych dni. Biada światu dla zgorszenia. Dlatego trzeba by wynieść i z tych rekolekcji, jeśli nam sumienie by cośkolwiek wyrzucało w tym względzie, to mocne postanowienie odmiany życia. Nie tylko zaprowadzić wspólną modlitwę w rodzinach naszych, ale strzec się dawania złego przykładu dziatwie i młodzieży. Czy to w nieopanowanych słowach, czy w czynach. My narzekamy niejednokrotnie na młodzież. Że młodzież jest taka, że młodzież jest taka, że młodzież jest nieposłuszna, że młodzież nieraz jest demoralizowana. Ale pytam, co ta młodzież wyniosła z domu? I moi kochani, musimy niejednokrotnie stwierdzić, że młodzież dlatego jest taka, że dom nie spełnił swojego zadania. Że rodzice zaniedbali swój istotny obowiązek dawania dobrego przykładu swoim dzieciom. I dlatego te dzieci są takie, i dlatego nieraz schodzą na manowce grzechu i nie cieszą swoich rodziców, tylko często napełniają ich smutkiem. Moi drodzy, trzeba kochać, trzeba się poświęcać, trzeba modlić się, trzeba dawać dobry przykład, trzeba, żeby w domach naszych panowała Boża atmosfera, a wtedy na pewno i dzieci będą dobre, będą na poziomie. Parę dni temu we wtorek byłem w Warszawie i spotkałem księdza proboszcza z parafii świętej Barbary. I on mi opowiadał taki naprawdę wzruszający przykład syna, bardzo wykształconego profesora Politechniki, który miał przez dłuższy czas chorą matkę, ale dla tej matki był wszystkim. Pielęgniarką, opiekunem. Nie tylko myślał o przyniesieniu ulgi jej cierpieniom fizycznym, ale myślał o jej duszy, sprowadzał kapłana, żeby mogła ona przyjmować często komunię świętą. Jednym słowem wychodził z siebie. Co więcej, nie ożenił się, dopóki matka żyła, bo obawiał się, że może synowa, która przyjdzie do domu, nie potrafi matki uszanować. Ale jaka musiała być ta matka, jak ona musiała tego syna wychowywać, jaki musiała dać mu przykład, jeżeli ten syn na wysokim stanowisku, ten uczony, potrafił takim szacunkiem i taką miłością otoczyć matkę staruszkę. Moi drodzy, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I dlatego najważniejsze jest to, co dziecko z domu wyniesie. Jeżeli dom przekaże dziecku te wszystkie wartości wielkie, Boże, jakie powinien przekazać, jeśli w domu naszym będzie panowała pobożność, jeśli będzie panowała miłość, zgoda, pracowitość, trzeźwość, na pewno dzieci, które z takiego domu wyjdą, te wartości zachowają głęboko w duszy i niełatwo świat im je wydrze. One też będą pociechą swoich rodziców. Dlatego i wy starajcie się o to, żeby takie były wasze domy. Żeby tam żył Chrystus. Chrystus, żeby żył w waszych duszach i żeby z Nim każdy z was przeżywał wszystko, i radości, i smutki, i pracy, i cierpienia, żeby ten Chrystus będący w waszych domach wam błogosławił i te domy uświęcał, aby one były twierdzą wiary i katolickiego obyczaju. Prośmy gorąco serce Jezusowe dzisiaj w ten pierwszy piątek o to, ażeby otwarło się dla nas i żeby popłynęły z tego serca Jezusowego zdroje miłości na nasze domy, na nasze rodziny, aby one były prawdziwie katolickie, prawdziwie Boże, prawdziwie święte. Módlmy się o to szczególnie podczas tej mszy świętej, w której uczestniczymy. Amen.